Kto zarabia na kontraktach walutowych? 2 kwietnia 2009 000. Szacowanie strat na toksycznych instrumentach walutowych trwa w najlepsze. Padają różne kwoty, od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Czasami i więcej. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje tę wartość na około 15 miliardy złotych. Zastrzega jednak, że nie jest to wartość strat, jakie grożą firmom, które zawarły podobne kontrakty. I słusznie, bo to okaże się dopiero po zamknięciu i rozliczeniu kontraktów. Na razie tylko część z nich wygasła, niektóre są zamykane, a wiele wciąż trwa i zakończy się w różnych terminach. Ich skutki trudno dokładnie przewidzieć, choć dziś wyglądają ponuro. Wartość każdego kontraktu terminowego można oszacować. Im prostszy, tym łatwiejsze zadanie. Problem w tym, że wartość ta zmienia się w czasie i to w zależności od wielu parametrów. W przypadku kontraktów walutowych kluczowym wyznacznikiem ich wartości jest sam kurs walutowy. Wiemy, ile kurs wynosi dziś, wiemy, na ile się umówiliśmy w kontrakcie terminowym, ale nie sposób przewidzieć, jaki kurs będzie na rynku, kiedy kontrakt wygaśnie i zostanie rozliczony. A przecież zawarto tysiące kontraktów, które są lub będą rozliczane w różnych terminach, jeśli w ogóle uznajmy, że zostały zawarte, bo niektórzy zaczynają kwestionować legalność umów, które legły u ich podstaw. Czas pokaże, czy wady formalne i uchybienia, jakie zdarzały się przy zawieraniu tzw. umów ramowych regulujących stosunki między bankami a przedsiębiorstwami, na których podstawie zawierano później konkretne transakcje na rynku terminowym, okażą się na tyle istotne, że można będzie zakwestionować ich ważność. Ale jak odróżnić transakcję toksyczną od tej dobrej, niezatrutej? Przecież każdy kontrakt terminowy ma w sobie coś ze zwykłego zakładu. Jego rozstrzygnięcie przynosi rynek wraz z ceną waluty, którą strony umówiły się sobie dostarczyć. Świadczenie jednej strony kontraktu na rzecz drugiej, wyglądające na asymetryczne przy danym kursie waluty, łatwo przestaje nim być przy innym poziomie kursu. Co więcej, zmienia się w czasie. Ostatnio nawet dramatycznie. Prawidłowa wycena wartości takich świadczeń i ocena ich ekwiwalentności wymaga uwzględnienia ryzyka i rachunku prawdopodobieństwa. Kto, na jakiej podstawie, na podstawie których modeli wyceny i pod czyim nadzorem miałby o tym rozstrzygać? Szacowanie ewentualnych strat jest możliwe, ale z racji przyjmowanych terminów zapadalności takich kontraktów musi opierać się na prognozie kursów walutowych, z jakimi będziemy mieli do czynienia w ciągu roku, czasami nawet i dłużej, bo niektórzy zawarli dość wymyślne kontrakty, które mogą się automatycznie odnowić na kolejny okres, jeśli na przykład kurs walutowy nie przebije zdefiniowanej w kontrakcie bariery kursowej. Konia z rzędem temu, kto to wszystko prawidłowo zinwentaryzuje, wymodeluje i policzy, nie wspominając już o szansach na trafną prognozę kursową, nie tylko na koniec roku, ale i w tym czasie, kiedy kontrakty będą zamykane, a prognoza przesądzi o adekwatności wyceny. Na razie trwa spór i przeciąganie liny między bankami a przedsiębiorstwami, choć rzeczywiste rozliczenie strat i korzyści będzie bardziej skomplikowane. A że temat nośny i medialny, do dyskusji chętnie dołączyli politycy. Skutków praktycznych jeszcze nie widać, z wyjątkiem narastania problemów z rozliczaniem zawartych lub kwestionowanych kontraktów. Te zaś mogą się jeszcze spotęgować bądź zmniejszyć, głównie w zależności od tego, jak w przyszłości będzie kształtował się kurs złotego. Z czasem da się to jednak łatwo ocenić po strumieniu gotówki, która w ślad za rozliczaniem kontraktów popłynęła i jeszcze popłynie. Bo gdzie jeden zarobi, to drugi straci. Taka jest logika każdego kontraktu walutowego. I to niezależnie od celu, w jakim został wystawiony lub przyjęty. Chyba że to cudzy kontrakt. Wtedy pozostanie zadowolić się prowizją, a zysk przekazać komuś innemu. Jakkolwiek z transferem straty może być już pewien problem. Ale jeśli ta gra ma cokolwiek z hazardu, to rodzi się bardziej fundamentalne pytanie. Kto i gdzie jest właścicielem tego biznesu i czy dochód z niego jest właściwie opodatkowany? Wszak wynik gry jest w dużej mierze losowy, tyle że odsunięty w czasie. Obstawiać można małą częścią stawki, o którą toczy się gra. By zagrać o milion wystarczy nawet kilkanaście tysięcy. Wygląda na to, że ograniczeń mniej niż w kasynie.